Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimandżaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
W tym odcinku dwa różne sposoby na workation, dwie świetne firmy i dwa zupełnie różne doświadczenia. Co działa lepiej, wynajęta stara szkoła w Borach Tucholskich czy pięciogwiazdkowy hotel w Hiszpanii? Jak wyglądały testy? Jakie pojawiły się kłopoty? Jaki jest feedback zespołów i co zdecydowali szefowie? Naszymi gośćmi są Head of People w NetGuru Aleksandra Paszkiewicz, odpowiada za rozwój środowiska pracy ponad 900-osobowego zespołu, oraz Maciej Gałecki, założyciel i CEO BlueRank, agencji marketingu internetowego. Ma ponad 100-osobowy zespół. Zapraszam do audycji i do dyskusji.
Dzisiaj mamy wyjątkowych gości. Ogromnie cieszę się, że będziecie mogli podzielić się z nami wynikami swoich doświadczeń, testów, pilotów dotyczących workation, bo ten temat jest bardzo gorący. Za oknem lato, wakacje. No więc właśnie, chcemy usłyszeć od was, czy workation się sprawdza, jak w ogóle te testy u was się odbyły. No i właśnie, i co znaczy to workation? Olu, jak wy w ogóle podeszliście do tematu workation i dlaczego ten test? Jak, na czym polegał?
Ja myślę, że warto zacząć od tego, że NetGuru jest remote first od zawsze. Więc mamy bardzo dużą praktykę w tym, żeby funkcjonować zdalnie. To, co przyniosła nam pandemia, to takie wyzwania związane z tym, że widzimy, że te zespoły nam się trochę za bardzo rozproszyły. Zonboardowaliśmy w międzyczasie bardzo dużo osób, firma się rozrosła i ja zaczęłam szukać takich opcji, które by spowodowały to, że będziemy bliżej siebie i że oprócz tego remote first pojawi się coś, co nazwaliśmy offline touches.
Jak tak, mówimy czyli o 900-osobowej grupie, to ile jest zespołów wśród tych 900 osób? Jak to jest?
One są bardzo płynne, dlatego że zespoły organizują się pod projekty, okay. Więc to nie jest stała liczba. Tak? To też dodaje nam trochę komplikacji, bo trudniej jest budować przynależność i takie poczucie więzi w tak rotującej szybko organizacji. Więc stwierdziliśmy, no dobrze, skoro offline touches, to zastanówmy się, w jaki sposób do tego podejść. I te workation huby są tak naprawdę jednym z rozwiązań. To jest część koncepcji, która ma nas zbliżyć do siebie i trochę zapewnić więcej tego kontaktu bezpośredniego pomiędzy ludźmi. No i padło na dwie piękne miejscówki. Ja jestem lokalną patriotką, więc cieszę się z tego, że to akurat Polska. Chociaż jestem ciekawa też waszych doświadczeń, jak to wygląda, kiedy wychodzi się poza granicę Polski. Mazury, Bory Tucholskie, piękne, stare, wyremontowane szkoły, do których wysyłam naszych ludzi.
Na naukę. Touches.
Na touches i trochę pracy. Tak naprawdę zorganizowaliśmy to w taki sposób, żeby tam dało się pracować. Mhm. I faktycznie jest tak, że pierwsze relacje po 4 miesiącach pokazują, że da się pracować i że można to robić efektywnie.
Jest zasięg.
Zasięg na Mazurach cały czas jeszcze wymaga trochę poprawy i to jest wyzwanie dla tych, którzy są codziennie, nieustająco na kolach. Więc to jest na pewno jeden z naszych punktów, nad którymi będziemy pracować. Ale da się zorganizować grupę 20 paru osób, które są w takim miejscu, nie przeszkadzają sobie. Co więcej, mówią, że zrobili więcej niż gdyby robili to w domu, tak?
Ciekawe.
Albo w biurze. Bo faktycznie te interakcje przyspieszają, pomagają, facylitują dużo w ogóle tam na miejscu.
To jest niesamowite, że mówisz z perspektywy firmy, która zawsze była remote first, że dzisiaj jednak touches potrafi więcej niż remote.
Tak, zdecydowanie. Znaczy to jest, ja mam to bardzo blisko i głęboko mojego HR-owego serca. Uważam, że tak naprawdę siła takiego kontaktu jest bardzo ważna. Elastyczność, która daje zdalność, naprawdę jest świetna i dużo z tego korzystamy. Dzięki temu pracujemy z klientami z całego świata w sumie, w tych zespołach, które się rekonfigurują, ale bez takich momentów, kiedy się dotykamy, bardzo trudno jest zbudować spójną kulturę i takie poczucie, że jesteśmy jednym teamem. Więc tak, szukamy takich momentów, żeby były te touches.
Zaraz popytamy jeszcze o szczegóły, a może przenieśmy się do Maćka. Maćku, a jak to jest wyjechać w świat na workation?
Dzień dobry, tak. Właśnie słuchając o historii Borów Tucholskich, powiedziałbym, że pomimo tego, że my wysyłaliśmy nasze zespoły w obrębie Europy, bo de facto Turcja i Maroko były destynacjami, których zespoły ostatecznie nie wybrały. Miały taki wybór, ale z niego nie skorzystały. To wyzwania i charakterystyka tego, o czym opowiadała Ola, jest bardzo podobna. Problemy z internetem chociażby to jest też takie hasło, które chyba najczęściej wybrzmiewało, jeśli chodzi o to, co moglibyśmy zrobić lepiej, inaczej w przyszłości w kontekście workation. Natomiast myślę, że tutaj bardzo ważny jest aspekt różnorodności potrzeb ludzkich. To jest coś, co bardzo nam wybrzmiało jako wnioski i też jako obserwacje z całego projektu. My wysłaliśmy zespoły do ostatecznie Hiszpanii, do Grecji, do różnych hoteli w różnym terminie, bo zależało nam też na tym, żeby większa część zespołu wciąż była w Polsce i żeby ten temat workation żył przez tygodnie, by nie powiedzieć przez miesiące. I zbieraliśmy wtedy właśnie wnioski. One są bardzo podobne. Z jednej strony brak internetu czy problemy z internetem, zwłaszcza kiedy wiele osób pracuje jednocześnie. Z drugiej strony w przypadku formuły All Inclusive, takiego pięciogwiazdkowego hotelu, jak sobie wszyscy możemy... Za dużo pokus. Dzieci, które przeszkadzają.
Ale poczekaj, to były dzieci pracowników?
Nie, to były dzieci innych turystów, osób mieszkających w tych hotelach w tym samym czasie. Brak dedykowanej przestrzeni do pracy, co myślę tutaj bardzo fajnie w przypadku NetGuru zostało rozwiązane. No to są właśnie takie hasła, które uświadomiły nam, że formuła All Inclusive i przysłowiowa praca na plaży nie do końca są tym idealnym przykładem tego, jak workation może wyglądać. Na tym też nam zależało, żeby nasi pracownicy złapali te doświadczenia i wzbogaceni o te doświadczenia przyjechali i teraz, to jest właśnie czas, w którym się znajdujemy, pomogli nam współtworzyć taką docelową, systemową formułę workation, którą moglibyśmy jako organizacja przyjąć.
Czyli mają już doświadczenie, wiedzą co działa, co pomaga, co
czego
może
brakuje.
Ograniczać. Zachęcamy was też do wysłuchania, chociaż myślę, że na pewno wysłuchaliście podcastu, który nagraliśmy z Joanną. Ona też świetnie mówiła jako pracownik, użytkownik workation, właśnie jak to jest z perspektywy.
I tam właśnie wątek dzieci był bardzo jasny. To znaczy tam zrobili dla dzieciaków komunę i dzieciaki robiły swoje, a dorośli robili swoje. Stąd moje pytanie, czyje to były głosy? Albo głosy czyich dzieci to były, ale wiecie, myślę, że w tym słowie workation, może to się zmieni, mając takie doświadczenia jak NetGuru czy Bluranka, jest jakaś taka nadzieja, że to są głównie wakacje, nie? Workation. A tak naprawdę to nawet o czym teraz mówimy, bardziej skupiamy się na tym, jak pracować, ale poza dotychczasowym biurem, czyli pracy ma być więcej niż wakacji, czy nie?
No jest. No zakładamy, że cały czas to jest w okolicach tych 8 godzin. Oczywiście zespoły się różnie organizują i planują sobie ten dzień tak, żeby to było dla nich efektywne. To, co dla mnie jest ciekawe, to to, że widzimy, że ludzie bardzo różnie wykorzystują te przestrzenie. Czasami jadą jako cały jeden zespół po to, żeby popracować koncepcyjnie, zrobić warsztaty, wykorzystać część dnia właśnie na to, a potem pójść do lasu na rower albo na kajaki. Więc to jest jeden model, ale inny jest taki, że przyjeżdżają po prostu regularnie pracować i dla nich olbrzymią wartością jest to, że pracują z ludźmi, z którymi się nie widzą na co dzień. I przy okazji wymieniają się różnymi poglądami, zagadnieniami. Ja ufam, że to nam w ogóle przyspieszy i ułatwi taką współpracę rozdziałową w przyszłości, bo jest dużo takich zachwytów. A, to wy jednak coś robicie w tej sprzedaży. A, to dzień programisty wygląda w ten sposób, więc jest dużo takich momentów, kiedy te interakcje też przynoszą takie odkrycia. Myślę, że bardzo pozytywne. Ale tak, cały czas jakby zakładamy, że to jest tak samo efektywny albo nawet bardziej efektywny czas niż ten standardowy, aczkolwiek ja z przyjemnością oglądam relacje z tego, co się dzieje after work. To też naprawdę daje dodatkowy efekt, zwłaszcza, że to jest taki efekt, powiedziałabym, uboczny. Te relacje, interakcje, trochę też takie ładowanie baterii i ten well-being, on jest w tle i jest też ważnym komponentem. Pytamy o to, czy ludzie też mają poczucie, że to wpływa dobrze na ich samopoczucie i mówią, że tak, to jest świetne. Sama byłam przez tydzień i mam też swoje doświadczenia. Myślę, że to jest całkiem nieźle zbalansowane. Tak? Jeśli to dalej nam w ten sposób będzie funkcjonowało, to myślę, że to może być taka równoległa forma pracy, po prostu takie zamiejscowe biuro z dodatkowymi benefitami.
Czy jest tak, że w jednym, czyli tym powiedzmy mazursko-borotucholskim i tym grecko-hiszpańskim zdalnym workationowym miejscu jeden plan dnia? Czy to jest tak, że właściwie tam jest wolna amerykanka? Po prostu wyjechaliśmy i każdy pracuje kiedy chce? Czy to jest tak, że właśnie żeby pogodzić ten las i tą pracę, musi być jednak jakiś fundament? Jak to działało?
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam, bo na pewnym poziomie ogólności powiedziałbym, że to zależy od tego, co robi dana firma, jaki ma model działalności, dla kogo świadczy usługi. Myślę, że zupełnie inaczej może wyglądać taka organizacja pracy dla firm, gdzie tryb asynchroniczny jest dominującym. Robię sobie coś, wysyłam i czy ja to zrobię w nocy, rano, czy w środku dnia, to dla odbierającego nie ma to zupełnie znaczenia, a czym innym będzie z kolei dla firm, gdzie ten synchroniczny tryb pracy będzie dominujący, bo na przykład jest ktoś, kto może do mnie zadzwonić, albo on wie, że może chcieć do mnie zadzwonić w konkretnych godzinach dnia pracy i ten kontakt musi być bezzwłocznie podjęty. I trzeba to wszystko zbalansować. My jesteśmy przykładem takiej organizacji, która ma trochę tej pracy asynchronicznej, ale wciąż ma pracę synchroniczną, dlatego że ponieważ zajmujemy się reklamą w internecie dla firm, no to często działy marketingu po prostu chcą zadzwonić, zapytać o raport, porozmawiać o nowej kampanii, którą mamy uruchomić. Musimy się dostosować w tej organizacji pracy do naszych klientów i nie możemy być niedostępni, tak bardzo, bardzo wprost mówiąc. I to też było bardzo ciekawą obserwacją z tego eksperymentu, że zespoły zupełnie inaczej się organizowały w zależności od tego, z kim pracowały. Tutaj może jedna ważna informacja z naszej strony jest taka, że my wysyłaliśmy zespoły składające się z osób, które na co dzień nie są w tych samych działach. To były osoby, które pracują na rzecz tych samych klientów, ale one reprezentują różne działy, różne usługi, które świadczymy, więc to był taki dodatkowy wymiar w ogóle integracji. Hasło prawdziwa integracja to było hasło napisane największą czcionką, jeśli chodzi o grupę wniosków z naszej ankiety, ale właśnie tam na miejscu zespoły ustalały warunki pracy i organizację pracy tak, żeby świadczyć usługi dla naszych klientów, a jednocześnie, żeby mieć z tego największą satysfakcję. I to
wróciło... Czyli taki workation contract, tak? Na czas tej pracy.
Tak, tak. Taki nieformalny kontrakt. I to na przykład wróciło do nas też w taki sposób, że usłyszeliśmy, że ponieważ lunche czy śniadania w takich hotelach są w określonych godzinach, to oni się też musieli z tym trybem pracy dostosować do tego, żeby móc jeść, a z drugiej strony, żeby móc pracować. Środkowali sobie to w zależności na przykład od tak, wydawałoby się, no, trochę kolokwialnych czynników, jak temperatura. Tak? Jeśli jest gorąco, to nikomu się nie chce pracować. Czas siesty. No nieprzypadkowo mamy siestę w Hiszpanii. To są właśnie te elementy, które dopiero na miejscu, odczuwając, doświadczając, myślę, że można najbardziej trafnie zaprojektować i bardzo cieszę się, że stało się to udziałem ludzi, którzy byli tam na miejscu.
Czy wasi klienci wiedzieli o tym, że wasze zespoły właśnie pracują w ramach Workation? Czy to było jawne? No domyślam się, że patrząc na reakcje na LinkedInie, zwłaszcza w Blue Ranku, to wręcz był konkurs, tak, dla uczestników Workation, żeby najwięcej publikacji, filmików i różnych relacji wrzucać. Jak to rozwiązaliście z punktu widzenia klienta?
Tak jak wspominałam, my pracujemy w modelu zdalnym od zawsze, więc dla naszych klientów to jest oczywiste, że nasi ludzie łączą się zewsząd. I to jest tak, że teraz mamy swoje Workation huby jako dodatkowa lokalizacja, ale równie dobrze może być to biuro, dom albo miejsce, na które też ludzie sami wyjeżdżają na jakiś Workation, bo też organizują sobie takie bardziej egzotyczne wyjazdy. W żaden sposób nie adresowaliśmy tego z klientami. Mamy jasne reguły, wiemy, że ktoś musi być dostępny, z dobrą jakością połączenia, z profesjonalnym w miarę tłem.
Za nowe drzewo? A, bory tucholskie przeszły.
Bory, tak. Całe szczęście można zawsze użyć dobrego wygaszacza, albo wręcz przeciwnie, wykorzystać nawet fajne tło do tego, żeby zacząć od jakiegoś small talku z klientem. Ale nie było takiej potrzeby. To jest model, w którym my funkcjonujemy i który naprawdę dobrze się sprawdza. Klienci patrzą na rezultaty bardziej niż to tło.
Ja tutaj trochę uśmiecham się, zazdroszcząc Oli tego, że NetGuru jest firmą remote first, bo BlueRank jest firmą, która od samego początku siedziała w biurze i dosyć wcześnie wprowadziliśmy w ogóle pracę hybrydową. Pandemia oczywiście to pogłębiła, ale jednak to DNA jest takie mocno osadzone w biurze. W związku z czym my też z takiej perspektywy patrzymy i wracając do klientów, nie powiedzieliśmy klientom, że zmieniamy organizację naszej pracy. Chcieliśmy to natomiast sprawdzić po eksperymencie. Faktycznie taką ankietę wśród naszych klientów zrealizowaliśmy i spośród tych, którzy nam udzielili odpowiedzi, a to jest mniej więcej 20% całego portfolio naszych klientów, usłyszeliśmy wyłącznie pozytywne komentarze. To znaczy, to były komentarze. Nie zauważyłem zmiany. Nie wiedziałem, że jesteście w ogóle, jakby nie dało się tego odczuć w codziennej pracy. Tak, wiem i cieszę się. Cieszę się, że ludzie, którzy wtedy pracując na przykład z Hiszpanii, byli po prostu w lepszym humorze, z większą taką energią, z naładowanymi akumulatorami. To jest ciekawa anegdota tutaj firmy hiszpańskiej, firmy z centralą w Hiszpanii, która gdzieś tam właśnie dowiedziała się podczas jednego ze spotkań, to wy naprawdę siedzicie na Teneryfie? No tak. I w tym momencie ktoś odsłonił zasłonkę, a za tą zasłonką właśnie były te palmy, plaża. Teneryfa pokazała się w pełnej krasie. zupełnie inna relacja z klientem, która i tak jest dobra, ale od tej takiej czysto biznesowej przeszliśmy na, zespół przeszedł, mówiąc precyzyjnie, na rozmowę o lokalnym życiu, o lokalnych potrawach, o takich aspektach, o których relacyjnie normalnie w Łodzi...
Bardzo. Inflacji, cenach prądu.
Dokładnie tak. Byśmy nie porozmawiali.
Natomiast mówicie o tym, że różnie te zespoły są konstruowane, które trafiają, czy to na Mazury, czy do Borów Tucholskich, czy na Teneryfę, czy do Grecji. Jak wybieracie tych, którzy właśnie tam wpadają? Czy może oni sami się wybierają? Może macie narzędzie do tego, żeby się móc wybrać, wbić w grafik?
To jest tak, że nie narzucamy tego. Są takie zasady, że każdy ma dostęp co najmniej raz w roku do takiego tygodniowego turnusu. Poza tym zostawiamy po prostu zapisy już zespołom. Tak jak wspomniałam, modele są głównie dwa. Albo ludzie umawiają się wspólnie, że w danym terminie bukują sobie pokoje czy dane miejsce i jadą tam razem z jakimś konkretnym celem, albo po prostu popracować przez tydzień w swoim towarzystwie. Albo zdają się trochę na ślepy los, na takiej zasadzie, że okej, to popracuję z kim jeszcze nigdy nie pracowałem, czy nie pracowałam i pojadę w tym tygodniu tu albo tam. Mamy takich naprawdę heavy userów, którzy cały czas polują na last minute, dlatego że umówiliśmy się, że jeśli są wolne miejsca i pomimo tego, że już ktoś skorzystał, może skorzystać ponownie. I naprawdę są takie osoby, które myślę już kilka tygodni podróżują między Borami a Kętrzynem.
Uśmiecham się, bo w branży podróżniczej po COVID-zie już nie ma last minute, jest first minute. I to takie dużo first, więc zastanawiam się, czy w tą stronę to nie idzie, że ktoś wie, że chociaż jak macie dwie miejscówki do wyboru, no to zakładam, że jest tak, że ludzie mówią, a poczekam na jakieś trzecie miejsce, albo byłem już tyle razy, że właściwie to nie ma sensu?
W sumie nie. To jest tak, że są tacy, którzy pojechali raz i powiedzieli, okej, to było świetne doświadczenie i teraz już nie będę w tym roku próbował, zobaczę co będzie, może będą właśnie nowe lokalizacje w przyszłym roku, ale raczej wydaje mi się, że ludzie, którzy już byli, to wracają z taką tęsknotą, że fajnie byłoby jednak mieć tą możliwość częściej niż raz do roku.
Fajnie. A u was jak to jest? Kto zasłużył albo kto musi?
W naszym przypadku pozwoliliśmy, zaprosiliśmy do udziału w tym projekcie wszystkich pracowników z grona pozamenadżerskiego. To dokładnie oznacza, że spośród 100 ponad 10 osób w firmie, 83 osoby miały możliwość wyjazdu. Z tych 83 osób, 53 osoby zdecydowały się na wyjazd, także mieliśmy grupę 30 osób, które z różnych powodów z wyjazdu zrezygnowały. Najczęstszy przykład i powód to dzieci, obowiązki, które uniemożliwiają wyjazd na dłużej, opieka nad osobami starszymi i tak dalej. Ale to były też przykłady takie jak boję się latać, nie chcę jechać za granicę w obecnych czasach, bo to jest wciąż koniec pandemii, ale pamiętajmy, zresztą wszyscy pewnie pamiętamy o wojnie w Ukrainie i sytuacji, która nas jako społeczeństwo dotyka. Z tych 53 osób ostatecznie wyjechało 49, 4 osoby z powodów losowych jeszcze po drodze się niestety wykruszyły. Także no, można powiedzieć, że ta frekwencja to jest większość zespołu, ale nie 100%. W modelu przyszłym, znowu tutaj myślę, że najlepszą projekcję przedstawiła Ola, tego co mniej więcej w tym momencie rozważamy, to będzie pewnie limitowany wyjazd dla osób, które spełnią pewne kryteria, bo to czegoś...
Czyli stanie się to benefitem w jakimś sensie, czy...
Ja mam nadzieję, że to się stanie normą i dla większości zespołu, a idealnie byłoby oczywiście, żeby to była norma dla całego zespołu i w tym kontekście chodzi nam o kryterium takiej umiejętności organizacji pracy, bo to jest jeszcze coś, czego my sobie nie potwierdziliśmy. Wciąż w zespole są jednostki, które potrzebują większego wsparcia, potrzebują, nie chcę powiedzieć, że kontroli, ale takiej koordynacji pracy. Są na przykład osoby, które mają bardzo małe doświadczenie zawodowe i one muszą nabyć pewnych nawyków, pewnych wzorców, pewnego procesowego funkcjonowania w firmie. I dopiero wtedy stają się samodzielne w tym sensie, że mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie i ta wydajność i jakość dostarczanej pracy nie ulega żadnej wątpliwości. Więc myślę, że gdzieś to przybierze taki wymiar i taką formułę, jaką przedstawiła tutaj Ola w naszym
Ja myślę, sporcie. Że szczęśliwie da się to zrobić zdalnie. My w zeszłym roku zonboardowaliśmy ponad 400 osób. No i wśród nich były też takie mniej doświadczone, które wymagały tego wsparcia, więc to jest dobry trop.
Głęboko w to wierzę.
A w jaki sposób mierzyliście efektywność tego testu? Tak? Trochę już powiedzieliście o ankietach. Gdybyście mogli powiedzieć i o narzędziach, ale też jakie wyniki przyniosły te testy?
No my podobnie skorzystaliśmy z prostej ankiety. To jest tak, że po każdym takim pobycie sprawdzamy, jak ktoś ocenia w ogóle sam koncept, na ile uważa, że on spełnia swoje założenia, czyli pozwala pracować i jednocześnie też ładować baterie i poznawać innych. I sprawdzamy właśnie też od aspektu takiego budowania zespołu, poczucia bycia częścią jakiejś większej całości, coś się zmieniło, tak? Więc zadajemy takie pytania, łącznie z pytaniami o to, co zmienić, na co zwrócić uwagę, co by zrobili inaczej, gdybyśmy mieli to robić po raz kolejny. Więc staramy się zebrać jak najwięcej takich insightów po to, żeby dalej rozwijać ten koncept. ale na razie naprawdę mamy bardzo entuzjastyczne reakcje i trudno jest znaleźć kogoś, kto tam w tej skali pięciostopniowej nie daje piątki. Są pojedyncze przypadki i też na nie patrzymy. Patrzymy też na tych, którzy nie decydują się na korzystanie z tej opcji, bo to też jest ciekawa grupa, po to, żeby się zastanowić, czy jest coś takiego, co by sprawiło, że to stanie się dla nich atrakcyjne, czy zawsze będzie taki segment ludzi, którzy stwierdzą, okej, to nie jest dla mnie, co też jest akceptowalne, tylko chciałabym wiedzieć dlaczego.
I macie już odpowiedzi na te pytania, czy jeszcze nie? Jeszcze jesteście w trakcie?
Jesteśmy po 4 miesiącach i myślę, że jeszcze jest za wcześnie. Nie pytałam tych, którzy nie pojechali. Na razie skupiliśmy się na tych, którzy jeżdżą i korzystają, po to, żeby zrozumieć, co na bieżąco korygować. To, co jest naprawdę świetne, to a propos tych planów i reguł, to, że stworzyły się takie samoorganizujące się zespoły i ci ludzie sami rozwiązują problemy na miejscu. My tam dostarczamy po prostu kawę, mleko i wodę i reszta dzieje się sama. Te śniadania, lunche, ogniska, to wszystko
ale
faktycznie...
Ale drewno już muszą narąbać. Jajka macie, kiełbasy są, ale drewna narąbać.
Tak, drewno musicie przynieść, gaz podłączyć, tak, i zareagować, jeśli, nie wiem, wysiądzie prąd we wsi. Mhm. I radzą sobie z tym, tak? Więc to jest taki dodatkowy element, który pokazuje, że te zespoły naprawdę się samoorganizują i potrafią wziąć odpowiedzialność za to, żeby tam wszystko szło gładko.
Uśmiecham się do tego, bo pamiętam jedną z takich naszych wypraw na Alaskę, gdzie grupa ludzi, którzy poznali się chwilę temu, nie byli jeszcze zespołem, choć ten zespół się budował, najbardziej cieszyła się z tego, że wracali pamięcią do wypraw sprzed 30, 20, a czasem 50 lat, czyli spania w namiocie. Nagle się okazało, że my jako organizatorzy nie musieliśmy się dotykać niczego, bo dla nich każda drobna rzecz, nawet wzięcie zapałki, rozpalenie ogniska było frajdą. Myślę, że to rzeczywiście też fajnie integrujące, ale w nie taki narysowany sposób, że musisz, tylko nie ma innego wyjścia.
To się po prostu dzieje. Mm. Pamiętam moje doświadczenia, kiedy umawialiśmy się, dobrze, no to kto robi dzisiaj śniadanie? Albo nagle w połowie mojego kola wjeżdża gorąca tarta w połowie dnia, bo ktoś akurat miał przerwę i zrobił dla wszystkich lunch. I to są takie doświadczenia unikatowe, których nie ma w biurze i trudno o nie zadbać w inny sposób. Naprawdę to są elementy, myślę, dla których bardzo warto.
Czyli to znaczy, że w tych właśnie workation hubach gotujecie sami? Czy to jest opcja?
Gotujemy sami. To jest tak, że my zapewniamy miejsce, zapewniamy takie wyposażenie jak w biurze. Woda, kawa, mleko, a reszta jest już po stronie tych osób, które tam są. I praktyki są bardzo różne, ale widzę, że po kilku dniach faktycznie dochodzi do tego, że to już jest wspólna kuchnia i taki element, który dzieje się w zupełnie niezaplanowany sposób.
Workation Catering. To jest nowy biznes, który właśnie powstał przy tym stole. Za chwilę będziemy wyciągać z niego wnioski. U was rozumiem, że trzeba najpierw sobie złowić. Tak? Potem usmażyć? Jak to działa?
Absolutnie.
Nie, przy 5 gwiazdkach to inaczej.
Absolutnie w tym kierunku będziemy szli, bo faktycznie ta formuła była zupełnie inna. To znaczy, to też była jedna z takich zalet, którą regularnie podkreślali ankietowani, że wszystko było podstawione pod nos. Pełna organizacja, można było tylko pracować, wyjść i bawić się. Żadne czynności takie domowe, życia codziennego nie absorbowały i to odetchnięcie od życia codziennego było też podkreślane. Natomiast oczywiście myślę, że to nie jest do utrzymania w długim czasie, bo to są też koszty, których jako organizacja w rozwiązaniu systemowym nie jesteśmy w stanie podjąć i bardzo blisko jestem myślami znowu i decyzjami do tego, co powiedziała Ola. Wracając do pytania o to, jak badaliśmy skuteczność, to były wyłącznie wywiady z pracownikami, przy czym my staraliśmy się zebrać perspektywę 3 grup, to znaczy osób, które pojechały, odrębnie osób, które nie pojechały i jeszcze odrębnie menadżerów, po to, żeby sprawdzić, jak każda z tych grup patrzy na tę sytuację. Na szczęście, a może to nie jest na szczęście, tylko to jest mój paradygmat, wyniki są bardzo spójne. Ja się na przykład trochę obawiałem tego, że menadżerowie będą w najtrudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem, jeśli chodzi o koordynację pracy, o połączenie osób, które są tu w biurze albo tu w Łodzi, pracując od siebie z domu i tych osób, które są w innym miejscu Europy, ale nic takiego się nie wydarzyło. I myślę, że dla każdej osoby, która nas słucha, która potencjalnie mogłaby się obawiać, że to jak ktoś jest w innym miejscu, ma jakieś przełożenie na pracę, po prostu wystarczy sprawdzić, przetestować i uwierzyć też w to, że ludzie właśnie umieją się samoorganizować i przede wszystkim są odpowiedzialni, czują odpowiedzialność za to, żeby wykonać swoją pracę tak, żeby nie trzeba było ich pilnować i monitorować.
Czy dla was jako organizacji to był duży wysiłek, żeby w ogóle przygotować, wypracować taką formułę, jaką zastosowaliście?
Wysiłek był duży, ale towarzyszyło temu tyle energii, że naprawdę poszło nam to bardzo sprawnie, bo wydaje mi się, że podjęliśmy decyzję w marcu i w kwietniu byliśmy już gotowi. Mieliśmy olbrzymie szczęście, że znaleźliśmy takie 2 miejsca, które były jeszcze kompletnie niezarezerwowane na cały sezon wiosenno-jesienny. więc mieliśmy w tym też trochę szczęścia. Zrobiliśmy to zupełnie zdalnie, nie będąc tam, nie widząc tych miejsc, organizując wszystko faktycznie w takim trybie zdalnym, więc udało się. Oczywiście na początku nasłuchiwaliśmy, sprawdzaliśmy. Mamy dedykowane kanały na Slacku, na których ludzie piszą nam relacje z tego, co tam się dzieje, albo mówią, że właśnie zaciął się klucz do piwnicy i co z tym dalej.
A koło za chwilę!
Wiosło nie pasuje do łódki. No to są też takie problemy, z którymi się trzeba zmierzyć. Ale nasz fantastyczny zespół administracji naprawdę jakby włączył sobie w opiekę te dodatkowe lokalizacje, tak samo jak robi to wokół biur. Więc mamy na pewno z tym więcej pracy, ale takiej pracy, która daje olbrzymią satysfakcję, bo przy tych pomiarach, nie powiedziałam o tym, to jest taka mniej formalna miara, ale jak widzimy, że ludzie spontanicznie się tym dzielą, że gdzieś tam w social mediach pojawiają się spontaniczne relacje, to są takie rzeczy, które też pokazują nam, że warto, nie? I też są bardzo nagradzające.
I zachęcamy bardzo do tych relacji, bo dzięki temu wiemy, co się u was dzieje i wiem, że wiele firm obserwuje was i czeka na te efekty.
Nie, żebym się czepiał, ale nawiązywałem do tego, że to workation jednak sugeruje wakacje, a nie pracę. To słuchając was teraz, myślę, że ten test wam pokazał, że właśnie trzeba odejść trochę od tego podstawiania pod nos wszystkiego, że to jednak musi być po coś, że to w strukturach organizacyjnych jest już normą, ale ta norma w takim razie jest nie doraźna, bo jesteśmy po pandemii, tylko my już wyciągnęliśmy wnioski, zostawiliśmy to, ale chcę użyć tego słowa, więc użyję, sprofesjonalizowaliśmy to, prawda? Że to jest jednak coś innego niż tylko danie szansy na to, żeby wygodnie popracować i to tylko w innym miejscu. Nie?
Tak, pełna zgoda. Ja myślę, że tutaj to jest kolejny poziom rozwoju takiej relacji pracodawca-pracownik, ale tak naprawdę organizacja i ja jako jednostka, ale też ja jako członek zespołu, który wykonuje większą część pracy. I myślę, że dla każdego pracodawcy i w obecnych czasach i też trochę nawiązując do przyszłości, która być może nas czeka, myślenie kategorią zadowolenia i satysfakcji pracowników, którzy dzięki temu lepiej pracują, są bardziej efektywni, w tych trudnych czasach, pamiętajmy, że była pandemia, że siedzieliśmy pozamykani w domach, że często nie mieliśmy się do kogo odezwać, to są wszystko takie cząstki, które zebrane razem powodują, że jakość, wydajność pracy, a ostatecznie to, gdzie się jako firmy znajdujemy, firmy, które są gwarantem pewnego standardu jakości dostarczania, czy usługi, czy projektu, oprogramowania, technologii, czegokolwiek, to wszystko jest bardzo ze sobą spójne i ja mogę już dzisiaj powiedzieć, że my właśnie myśląc nad rozwiązaniem systemowym, które chcemy wprowadzić w czwartym kwartale, tak żeby ono było dostępne w przyszłym roku kalendarzowym i myślę, że to będzie gdzieś blisko tego, o czym opowiada tutaj Ola. Jednocześnie myślimy nad kolejnymi rzeczami, które możemy zrobić, chociażby czterodniowy tydzień pracy lub sześciogodzinny dzień pracy. No to są też takie hasła, które w trochę innym wymiarze mówią o tym, jak pracodawca, jak organizacja chce się dostosować do różnych oczekiwań i potrzeb ludzi, którzy tę organizację tworzą. I jestem przekonany, że być może nie tylko przy okazji workation, ale przy okazji różnych innych innowacji, czy NetGuru, czy my będziemy mieli okazję
już
się pojawić.
Mamy rozmowy na ten temat w naszej serii podcastów.
Ale też myślę, słuchając was w kontekście budowania tego typu pomysłów, że wy nie zrobiliście tego narzucając, bo to pewnie by w ogóle nie miało sensu, tylko tak naprawdę ten projekt, który jest odpowiedzią na współczesne problemy pracodawców i pracowników, jest wspólnie wypracowany.
To jest propozycja, ale taka propozycja, która wynika ze słuchania. I to jest przez te dwa lata pandemiczne my nieustająco zadajemy bardzo dużo pytań w NetGuru. Co kwartał, co spotkanie. Mamy naprawdę, tak powiedziałbym, mocno wystawione czujki w stronę tego, czego potrzebują nasze zespoły. I ta największa tęsknota była związana z tą możliwością spotkania i integracji. Sama praca zdalna nie była absolutnie żadnym wyzwaniem, ale stracenie tego aspektu bycia częścią zespołu, zagrania razem w planszówki, powygłupiania się w biurze, bo nasze biura zawsze były pełne ludzi, też po godzinach, tak, mogli tam zostać i też spotykać się po prostu, to wracało też jako taka mantra. Więc rok temu stwierdziliśmy, okej, to w takim razie pochylmy się nad tą strategią offline touches i workation jest jednym z elementów, ale nie tylko.
Właśnie, a co jeszcze poza tym robicie, albo testujecie, albo planujecie w przyszłości?
Zmieniliśmy koncept na biuro i testujemy w tym momencie coś, co się nazywa community hub, czyli w miejsce takich klasycznych biur wynajmujemy mniejsze przestrzenie, też takie bardziej w klimacie domowym, gdzie ludzie mogą przyjść i spędzać czas dowolnie przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, tak jak tego potrzebują. Mogą oczywiście pracować, ale mogą po prostu spędzić ze sobą czas. Dajemy im przestrzeń na to, żeby się spotkać. To jest jeden element. Drugi to wróciliśmy do takich team retreatów i szukamy takich okazji, żeby zespoły spotykały się razem, czyli by jak najwięcej uczenia się wspólnie miało miejsce offline. Więc też dajemy im możliwość, żeby wyjechali, spotkali się. Dzielenie się wiedzą to w ogóle jest też trudny temat w momencie, kiedy jesteśmy zupełnie rozproszeni. To jest mocno w DNA NetGuru. No i już za 2 tygodnie będziemy mieć olbrzymią konferencję offline, gdzie na scenie będą właśnie nasi eksperci razem ze światowymi ekspertami w swoich dziedzinach, dzielący się wiedzą. Nazywamy to Burning Minds and Burning Hearts, bo po konferencji będzie też po prostu duże spotkanie festiwalowe, gdzie ludzie mogą pobyć razem. Więc powiedziałbym, to nie są jakieś bardzo wyszukane rzeczy, raczej powrót do takich klasycznych momentów, kiedy ludzie mogą się spotkać, ale zorganizowany jak taki system, który ma wspierać faktycznie te momenty offline'owego kontaktu.
Czyli praca hybrydowa jest wszystkim nam potrzebna, nawet przykłady waszych organizacji pokazują, że można być firmą technologiczną, mieć już doświadczenie z pracą zdalną, ale jednak ten human touch jest potrzebny, tylko rozmawialiśmy też o tym wcześniej w naszych rozmowach. Ważne jest, żeby to przemyśleć, żeby to miało sens, żeby to było oparte na słuchaniu pracowników, a oni mają też bardzo często dużo pomysłów.
Pełna zgoda. Ja BlueRank założyłem 18 lat temu i to, czego między innymi nauczyłem się przez lata zarządzania tą firmą, to, że nie ma jednego stałego wzorca na organizację pracy. Zmieniamy się, zmieniają się nasze potrzeby, kolejne pokolenia na przykład wchodzące na rynek pracy zupełnie inaczej potrafią patrzeć na to, czym jest dla nich praca w stosunku do osób, które na przykład są z mojego pokolenia. I tu w ogóle nie chodzi o wartościowanie, tylko chodzi o tą inkluzywność, o to włączenie różnych. Już w tym momencie jesteśmy firmą, w której naprawdę pracują ludzie z różnym wiekiem, czyli z różnymi potrzebami, z różnymi doświadczeniami zawodowymi. I ta różnorodność jest tutaj bardzo potrzebna do tego, żeby wypracować wspólnie najlepsze rozwiązanie. W kontekście workation chociażby to jest też odpowiedź na bardzo prosty, z jednej strony i trudny z drugiej, dylemat. Mamy powiedzmy przysłowiowych singli bez zobowiązań, którzy dzisiaj mogą się spakować i wyjechać na Bali. Mamy takie wewnętrzne dyskusje. Chciałbym popracować przez kilka miesięcy z Bali, co wy na to? Ale z drugiej strony mamy na przykład ja, ale nie tylko, osoby, które mają dzieci w wieku szkolnym, które chodzą do szkoły w Polsce, albo konieczność obowiązku zajęcia się osobą starszą, które nie będą mogły skorzystać z takiego rozwiązania, które sobie wymyśliliśmy. I myślę, że sztuką jest umieć to zbadać, wysłuchać i zaproponować pewien katalog rozwiązań, który będzie powodował, że każda osoba będzie miała poczucie, że może z czegoś skorzystać.
Czyli personalizacja.
Coś... Bali nie, ale jak moje dzieci skończą, to na mnie w ofercie mojej firmy coś będzie czekało, tak jak skończą szkołę.
Absolutnie tak.
Czyli żeby wyrównać te możliwości, które są.
I z drugiej strony z perspektywy organizacji, bo to wydaje mi się też być ważne i warte podkreślenia, jest takie zorganizowanie możliwości zaspokajania tych potrzeb, żeby to było i efektywne finansowo, i efektywne czasowo. W naszym przypadku akurat można by powiedzieć, zamówienie wycieczki dla 50 osób w biurze podróży to jest w sumie jedno zamówienie, jedna faktura, jedna płatność i po sprawie. Tak nie jest. Ludzie mają masę pytań, dopytują się, czy mają zabrać ręczniki, kiedy jest samolot. No i nagle okazuje się, że odpowiedzi, udzielanie odpowiedzi, zaopiekowanie się tą grupą też jest czasochłonne, więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę i być może nie personalizacja sensu stricte, to znaczy nie taka hiperpersonalizacja, ale stworzenie, wyobrażam sobie, katalogu 2, 3, może 4 rozwiązań, które są dostępne dla różnych grup o w miarę podobnych potrzebach, to jest taka wizja końca, którą ja przynajmniej dzisiaj mam i wierzę, że każdy nowoczesny pracodawca powinien właśnie przez tą indywidualizację patrzeć na przykład na potrzeby pracowników, jeśli chodzi o organizację.
A na koniec cały czas budowanie zespołu, prawda? Bo na tej zespołowości bardzo mocno polegają też wasze firmy i w ogóle biznes.
O jedną rzecz jeszcze na koniec chciałem zapytać, jak udało wam się zmierzyć to, co widać w danych, czyli że ludzie jeżdżący na workation w waszych firmach rzeczywiście są, nie wiem, bardziej wypoczęci, bardziej produktywni, skuteczniejsi, bardziej zadowoleni i tak dalej. Były na to specjalne metryki?
Ja mam nadzieję zobaczyć to za chwilę w naszej metryce, bo co kwartał sprawdzamy poziom zaangażowania naszych ludzi, więc powiedzą nam, jak to było. To już 260 osób skorzystało, więc myślę, że to już taka próbka, na podstawie której można wyciągać wnioski. wnioski, ale dla mnie taką miarą jest tak naprawdę NPS kliencki, który cały czas rośnie i nasi klienci dają nam naprawdę wysokie noty.
Ale zmapowałaś, że to są wysokie noty dla tych, którzy byli w szkole?
Nie, na razie to są tylko założenia, okay. Ale widzę, że nic nie spadło. Wręcz przeciwnie, jakby też mamy dużo takich informacji, które mówią tak, to naprawdę był dobry czas i on przełożył się na jakiś konkretny rezultat. Więc będziemy na to patrzeć w dłuższej skali, wtedy może złapiemy też jakieś korelacje czy zależności, ale póki co wydaje mi się, że to są takie główne miary. Ten NPS kliencki i nasz pracowniczy NPS.
My również korzystamy z NPS-a i z badania zaangażowania, z pomiaru zaangażowania. Nie umiem powiedzieć dzisiaj wprost, że Workation w sposób bezpośredni przełożyło się na wyższą skuteczność. Natomiast na tym poziomie miękkim, bo ostatecznie mówimy też o takich bardzo miękkich aspektach. Samopoczucie, zadowolenie, ładowanie akumulatorów, to, że słońce na nas świeci i produkuje się witamina D. Patrząc przez pryzmat tego, jak rezonuje to doświadczenie, ludzie wracają we wspomnieniach. Podczas lunchu zaczynają się śmiać i przywoływać jakieś sytuacje, które no w pewnych gronach są bardzo takie hermetyczne, bo tylko oni wiedzą, co się wydarzyło na tej przysłowiowej Teneryfie. Każe mi myśleć, że naprawdę było dobrze i na poziomie, tak jak powiedziałem, ankiet od klientów, że nic się nie wydarzyło takiego, co wymagałoby interwencji, rozwiązania problemu, śmiem twierdzić, że to wyłącznie przyniosło korzyści.
Wspaniale. Bardzo Wam dziękujemy za taką transparentność. Workation testujemy w różnych formach, w różnych firmach. Myślę, że Wy jesteście jednymi z pierwszych, którzy już mają jakieś do tego również feedbacki i mierniki i też swoje doświadczenie. Ale myślę, że konkluzja jest też taka, że każda firma, która chciałaby spróbować, powinna po pierwsze zbudować swoje rozwiązanie, przetestować, zobaczyć i na pewno się na tym nauczyć. To nie znaczy, że to będzie docelowe.
Też fajnie słychać w rozmowach w tym studiu rzeczywiście, że firmy być może słyszą o tym, że coś jest gdzieś modne, być może słyszą, że gdzieś jest na świecie jakiś trend, ale nie idą za tym od tak, tylko badają to dokładnie na liczbach i to też pokazuje, szczególnie jak mówimy o waszej skali, ponad 100 osób, 900 osób, nie da się tego wziąć od tak na wiarę i wprowadzić, tylko przetestować, zbadać i na tej podstawie wyciągnąć wnioski. Czyli jest to jakiś rodzaj MVP wewnętrznego, a dopiero potem robi się z tego konkretne rozwiązanie.
Jest. I myślę, że jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że możemy zapytać naszych klientów i naprawdę zrobić to razem z nimi, bo to są nasi pracownicy, więc tak, najpierw testy, pytanie, potem MVP.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.